Dobry wieczór, Aleksandra Nietopiel. Dzisiaj w audycji Razem Łatwiej o tym, jak 1% nakręca działalność organizacji niosących pomoc innym. Odwiedziłam dwie fundacje, jedną z kilkunastoletnim doświadczeniem w działaniu, rozpoznawalną i cieszącą się zaufaniem społecznym wielu osób i firm, i drugą, o wiele mniejszą, znaną nielicznym. Dla jednej i drugiej wpływy z 1%, które podatnicy mogą odpisać wskazując KRS danej organizacji w zeznaniu podatkowym, ma ogromne znaczenie w płynnej działalności. Ale zanim zajrzymy do tych dwóch fundacji, słowo wstępu o 1% od Agnieszki Kapały-Sokalskiej, członkini zarządu województwa pomorskiego.
Bardzo zachęcam, ażeby przy wypełnianiu zeznania podatkowego wesprzeć wybraną organizację pożytku publicznego, na której działalności najbardziej nam zależy. Może się wydawać, że 1% podatku da niewielką kwotę, ale jeżeli popatrzymy na łączną sumę wpłat, to często okazuje się, że jest to kwota jednak całkiem spora, która wymiernie wspiera dany obszar działalności. Taka nasza cegiełka może mieć wielkie znaczenie, ponieważ bardzo często wspieramy dzięki niej działalność prowadzoną na rzecz naszych małych wspólnot lokalnych. Bardzo cieszy to, że każdego roku coraz więcej podatników z Pomorza decyduje się na przekazanie 1% podatku na organizację pożytku publicznego. W 2020 roku w zeznaniach podatkowych składanych za 2019 rok Pomorzanie przekazali organizacjom pożytku publicznego łącznie ponad 58 milionów złotych. Środki te pochodziły od niemal 920 tysięcy mieszkańców Pomorza. Wierzę, że w tym roku nasze obywatelskie Pomorze pobije ten rekord.
Anna Jurkowska, prezes Fundacji imienia Helen Keller.
Rok temu, jak byłam u Państwa, trwały przygotowania do sztuki teatralnej. Tutaj, gdzie siedzimy, była sala prób.
Tak, to była sala prób, maleńka, ale pozwoliła nam się przygotować i do występu na wielkiej scenie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego i na dużo mniejszej scenie, gdzie się wybraliśmy pokazać, jak osoby niewidome potrafią tak zmierzyć się z Szekspirem i wystąpiliśmy w Zielonej Szkole w Brachlewie.
Czym na co dzień się zajmujecie tak naprawdę? Fundacja imienia Helen Keller. Wspieracie takie osoby z niepełnosprawnością wzroku, słuchu? Jesteście dla nich podporą? Edukujecie innych?
Fundacja skupia się na wspieraniu osób przede wszystkim z problemami wzrokowymi. Myślę, że gdybyśmy tak bardzo mocno się zastanowili i policzyli, to jest największy odsetek osób, którym pomagamy. Ale pomagamy też osobom z różnymi niepełnosprawnościami. Kiedyś właściwie było tak, że to były tylko osoby niewidome i słabowidzące, natomiast teraz coraz częściej pojawiają się osoby z innymi schorzeniami, z innymi problemami. Są to osoby też niesłyszące, słabosłyszące, ale mamy pod opieką również osoby poruszające się na wózku. To, że otworzyliśmy się na inne niepełnosprawności, wynika też troszeczkę z tego, że chcieliśmy poszerzyć działalność, tak? Chcieliśmy wspierać większą liczbę osób, ale też dużą tutaj rolę odegrał projekt, który realizowaliśmy w ubiegłym roku. Właśnie wsparcie asystenckie we współpracy z MOPR-em gdańskim, gdzie właściwie, trudno może powiedzieć, że to był obowiązek, tak, ale my ze swojej strony wspieraliśmy nasze osoby, słabowidzące, niewidome, natomiast MOPR jakby podsyłał nam osoby z innymi rodzajami niepełnosprawności. Troszeczkę się na początku tego obawialiśmy, ale asystenci sobie świetnie poradzili w bardzo wielu sytuacjach.
Andrzej Ciechowski, wiceprezes zarządu Fundacji imienia Helen Keller. To poszerzenie naszej działalności, naszego wsparcia wzięło się w dużej mierze ze wzrostu tych projektów tak zwanych asystenckich, czyli wsparcie asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami. I tak jak Ania mówiła, zaczęliśmy już kilka lat temu, w ubiegłym roku był już spory program właśnie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodziny w Gdańsku, natomiast teraz realizujemy roczny również projekt asystencki z Funduszu Solidarnościowego pod egidą Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
Czyli rozumiem, że jakby fundacja zatrudnia tych asystentów, tak?
Fundacja na umowy zlecenia najczęściej zatrudnia tak właśnie asystentów. Jest już teraz spora grupa, kilkunastu asystentów i oni właśnie zajmują się różnymi osobami o różnych rodzajach schorzenia.
Warto chyba podkreślić, że z takiej współpracy z instytucjami wynikają różne fajne rzeczy później, ponieważ właśnie tak jak tutaj Andrzej mówi, otworzyliśmy się na inne rodzaje niepełnosprawności. Część z tych osób właśnie, przede wszystkim akurat z tymi innymi rodzajami niepełnosprawności, bardzo w tej chwili chciała z nami dalej współpracować w tym nowym już projekcie. I no, przyjęliśmy te osoby i one otrzymują codzienne wsparcie asystenckie według potrzeb, tam według zapotrzebowania. I najczęściej są to, chyba właściwie, nawet nie najczęściej, tylko chyba tak jest, że są to asystenci, którzy wcześniej z nimi również współpracowali.
Teraz w tych czasach, tak, w tych ostatnich miesiącach, jak takie wsparcie wygląda? To jest kontakt osobisty czy właśnie nie?
Wygląda bardzo różnie. Na początku, czyli no prawie rok temu, mocno ograniczyliśmy kontakty do kontaktu telefonicznego, robienia zakupów. Natomiast z czasem okazało się, że to wsparcie jest konieczne, ponieważ ludzie chorują, potrzebują załatwić różne sprawy w urzędach i nie ma siły, żeby to, nie wiem, załatwić przez telefon, tak? Czasami, czy nawet częściej. Także jeździmy do tych osób, zabieramy je w konieczne miejsca, pomagamy załatwić sprawy, jeździmy do szpitali, do przychodni. Także no po części tak, ale w większości jest to kontakt osobisty.
Kilkunastu, tak, asystentów, a 14, a podopiecznych, wiem, że to pewno się zmienia, ale tak na ten moment mniej więcej ile to osób?
Zaczynamy od 30, prawdopodobnie ta ilość będzie się zwiększała. Tak, to jest w ramach projektu. Takie założenia mieliśmy. Widzimy, że zapotrzebowanie jest większe i no, trzeba przyznać, że Ministerstwo Rodziny, nasz nowy pełnomocnik, minister Wdówik, dużą wagę przywiązuje do tego rodzaju właśnie wsparcia, czyli do asystencji, do opieki wytchnieniowej. To są projekty, na które obecnie władza dużą wagę przywiązuje.
Właśnie podopieczni to osoby z całego regionu, prawda?
To z całego województwa są, tak. Mamy na teren województwa i siedziba jest w Gdańsku, natomiast wspieramy od północno-zachodnich, czyli od Słupska poczynając, kończąc nawet na Chojnicach, czyli szeroki, bardzo, bardzo rozrzucony terytorialnie teren działania.
Fundacja powstała w kwietniu 2016 roku, czyli przygotowujemy się do obchodów pięciolecia.
Ale wcześniej też działaliście.
Ja chciałbym właśnie tutaj, ja myślę, że należy się słowo o Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym, tak, o doświadczenie, które zdobyliśmy. To właśnie stamtąd się wynika, ponieważ fundacja powstała jak gdyby na bazie Pomorskiej Jednostki Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, które z wyniku różnych splotów okoliczności od 2 lat niestety jest w likwidacji. Natomiast sama ta funkcja, czy też rola, czy asystentury, to ona się właśnie z Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym wywodzi. To jeszcze żadne organizacje o tym nie myślały, jak wspierać właśnie osoby podopieczne, głównie niewidome, a już w Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym powstała tak zwana instytucja tłumacza przewodnika osoby głuchoniewidomej. To były certyfikowane świadectwa zdania egzaminu teoretycznego, praktycznego i Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym dużą rolę odegrało w powstaniu, chyba już 8 lat temu, co najmniej ustawy o polskim języku migowym i innych formach komunikacji. I tam już ustawowo został, oprócz tłumacza języka migowego, zapisany również funkcja tłumacza przewodnika. I zarówno tłumacz języka migowego, jak i tłumacz przewodnik są w rejestrach wojewody. Każde województwo prowadzi rejestr tak zwanych skognów, czyli sposób komunikowania osób głuchoniewidomych, tak się w skrócie nazywa to. Czyli prekursorem wszystkich tych asystenckich projektów można powiedzieć, że jest Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym.
Jak bardzo fundacja i działania zależą od 1%?
Bardzo zależy. Działalność fundacji w tej chwili, myślę, że nie tylko naszej, ale wielu fundacji jest dosyć trudna ze względu na niepewność, na przykład możliwości pojawienia się kolejnych konkursów, tak, w których będzie można złożyć oferty projektowe, oferty konkursowe i zawalczyć o pieniądze na kolejny rok. My tutaj właściwie nie było roku, żeby nie było wyjazdu takiego corocznego na 3-4 dni, na który zawsze wszyscy bardzo czekali. No i teraz niestety w tym roku nie było. Nie mieliśmy Wigilii, która była corocznym ogromnym wydarzeniem na blisko 100 osób. I wiemy, mamy taki odzew, że takich spotkań bardzo brakuje. Czy będzie taka możliwość w tym roku? Nie wiemy, tak? Więc to jest taka no, dosyć duża niewiadoma. Bardzo mocno chcielibyśmy w tym roku przeprowadzić akcję zbierania 1%.
Widziałam, że były przygotowania do filmu takiego, filmiku. Nie wiem, na jakim to jest etapie, no ale to chyba jakoś już, prawda?
Będzie na naszym Facebooku umieszczony taki filmik, który zachęca do przekazywania 1%. To nie będzie jedyna jakby forma, tak, zachęcania do przekazywania 1% dla nas. Planujemy całą tutaj akcję. Nie mamy doświadczenia w zbieraniu 1%, ponieważ to jest nasz drugi rok dopiero. Prawo do zbierania 1% uzyskaliśmy w ubiegłym roku. Po raz pierwszy zbieraliśmy za poprzedni rok. I też właściwie taki trochę od razu utrudniony start, ponieważ my rozliczamy w siedzibie PITY za przysłowiowy uśmiech, czyli za przekazanie dla nas.
Cześć.
Dzień dobry.
Jest właśnie osoba, która przyszła rozliczyć.
Tak, prawdopodobnie.
Miałem się prosić dzisiaj.
Od dawna jest pan podopiecznym fundacji?
Od wielu lat. Prawda? To już trochę minęło czasu. Tą działalność traktuję bardzo dobrze, z uznaniem. Dużo pracy było tu wykonane. Jak tym nie było tej pandemii koronawirusa, to dużo było wycieczki organizowane, różne takie.
No brakuje tego teraz.
Brakuje tego nam, no ale siłą rzeczy my na to nic nie mamy wpływu, nic nie poradzimy. No.
Ale można zachęcić do przekazywania 1%.
1% jak najbardziej. Jeśli taka jest możliwość, to nie ma problemu. W moim przypadku konkretnym. Tak. Mhm.
Pan przekazuje ten 1% na fundację.
Tak, jak jest taka możliwość i jest akurat odliczenie, to się zgadzam w 100%. Nie ma problemu.
Inny pan namawia?
I inne osoby też akurat, bo to jest bardzo dobry cel, szlachetny. Taka fundacja dużo pomaga dla innym osobom, nie? Które są w takiej potrzebie, bardziej niż ja czy kto inny, nie? Że potrzebują tej pomocy po prostu, tego 1%, ale jak jest dużo osób, to się w sumie uzbiera tych pieniążków na ten dobroczynny cel, na tą fundację.
Lucyna Kościńska-Pytel, pracownik fundacji ogólnie. Przede wszystkim liczymy na tych, którzy sami się rozliczają i są gotowi tutaj ten 1% przekazać na fundację, bo musimy pamiętać, że oprócz projektów, które po części są finansowane wkładem własnym, to też musimy utrzymać biuro fundacji, tak? To są stałe opłaty, nie są to może duże, ale no są i trzeba je co miesiąc regulować, tak jak obsługę finansowo-kadrową.
I to właśnie ten 1%.
I to nam pozwala, tak? No, są oczywiście wpłaty, nasi darczyńcy pamiętają o nas, ale to nie wystarczy na takie regularne comiesięczne opłaty za czynsz, za księgowość, więc my liczymy na to, że jeśli Państwo jeszcze nie wybrali organizacji pożytku publicznego, a jakby los osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza osób niewidomych jest gdzieś tam bliski, bo może być może rodzina też gdzieś ma takie problemy i oczywiście serdecznie zapraszamy do naszej fundacji, ale proszę pomyśleć o tym, że ten 1%, który Państwo przekażą, pozwoli fundacji utrzymać miejsce, gdzie ludzie się spotykają i mamy nadzieję, że w końcu będziemy mogli tutaj wszystkich zaprosić, czy na na Wigilię,
czy zorganizować wyjazd. Bo z 1% zawsze też dokładaliśmy, tak? Mieliśmy na przykład pieniążki z projektów na wyjazd, ale z 1% zawsze dokładaliśmy do takiej organizowanej imprezy, zresztą każdej właściwie. To daje takie poczucie bezpieczeństwa, że jest gdzie sięgnąć, tak? I tak jak tutaj Lucyna zaczęła mówić, oferty konkursowe z reguły wymagają wkładu własnego organizacji. Czyli czasami jest to 1%, ale czasami jest to na przykład 5% wkładu własnego. Co przy projekcie na przykład półrocznym czy rocznym, 5% wartości projektu, z tego się robi ogromna kwota. To się tak wydaje, że to jest tylko 1% czy 5%. Natomiast te pieniążki trzeba wyciągnąć i po prostu je wpłacić, tak? I my nie jesteśmy żadną organizacją dochodową, nie prowadzimy działalności gospodarczej, nie zarabiamy. No a te potrzeby finansowe takie naprawdę comiesięczne są duże. Jednym ze sposobów pozyskiwania 1% była współpraca z biurami księgowymi. Ktoś się zgłasza i na przykład nie ma wyznaczonego celu i wtedy prosimy konkretne biuro księgowe o jakby odprowadzanie procenta dla nas, tak? W tej chwili kontakt jest utrudniony, prosimy o to mailowo. Jeżeli jakieś biuro księgowe, jeżeli jakieś miejsce chciałoby z nami współpracować, to bardzo chętnie podejmiemy taką współpracę i zapraszamy do kontaktu.
Czy małym fundacjom, mniejszym jest trudniej o zdobycie tego 1%, czy to nie ma znaczenia? Bo z drugiej strony, jak fundacja jest mała, to ma może mniejszy zakres działania niż na przykład te większe, które zbierają dużo środków, ale też mają dużo więcej wydatków.
Oczywiście, że mamy mniejszy zakres. Jako mała fundacja mamy mniejszy zakres, ale koszty takie stałe mamy podobne. To są biura, to są wkłady własne w projekty. To chyba nie zależy od wielkości fundacji, ale no, chyba, że to ma wpływ na reklamę. Tak? Wiadomo, że większe fundacje są bardzo bardziej znane niż my i też mają też środki na te działania marketingowe. No my niestety takich środków na marketing nie mamy i dla nas każda to złotówka jest ważna.
Ważniejszy nośnik, czyli telewizja, to też są koszty, na które nie zawsze nas stać. No, ale i tak zawsze trzeba jakiś procent pieniędzy przeznaczyć na promocję. W związku z tym
ulotki, kalendarze.
Każdy z podopiecznych otrzymuje co roku kalendarz, na którym widać nasze główne wydarzenia z poprzedniego roku. Wydrukowaliśmy małe kalendarzyki, wydrukowaliśmy ulotki o alfabecie Lorma i języku migowym, notesiki. To są takie wkłady, inwestycje, które wracają do nas później właśnie w postaci 1% odpisanego podatku.
Anna Janowicz, prezes zarządu Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku.
Czy to był trudny rok dla Fundacji Hospicyjnej?
Myślę, że tak jak wielu przedsiębiorstw również, ale organizacji pozarządowych, był to rok trudny, bo postawił wyzwania takie, jakich nie mieliśmy wcześniej, ale też pokazał coś, co środowisko hospicyjne sygnalizowało już od wielu lat, to znaczy niedofinansowanie, duże niedofinansowanie opieki hospicyjnej. Myśmy zawsze sobie radzili, prowadząc różnego rodzaju akcje, questy, zbiórki. W ubiegłym roku nie mogliśmy przeprowadzić wielu zbiórek i to od razu pokazało, jaka tworzy się dziura w budżecie i rzeczywiście wrócił temat niedofinansowania opieki hospicyjnej. Z nadzieją patrzę w przyszłość i na to, że będziemy mogli wrócić do quest, bo okazuje się, że oczywiście bardzo ważni są dla nas darczyńcy, możliwość pozyskiwania różnych grantów, ale jednak questy, zbiórki to jest ważny element działalności, uzupełniania budżetu każdej organizacji.
Jeśli chodzi o 1%, to jest też takie źródło pozyskiwania środków, które wyznacza Wam kierunek działań i ich zakres?
Tak, oczywiście. Obok darowizn, które otrzymujemy od osób indywidualnych czy instytucji i firm, 1% jest dla nas najważniejszym źródłem. Uzależniamy od niego to, które działania będziemy mogli kontynuować, które trochę ograniczyć, może dlatego, że nasza działalność jest bardzo szeroka. Mówimy tutaj tak naprawdę o 3 hospicjach, bo to jest i hospicjum stacjonarne dla dorosłych, hospicjum dla dzieci domowe, hospicjum dla dorosłych domowe, też poradnia medycyny paliatywnej. One są w około 30-35% niedofinansowane. Ten kontrakt z NFZ-u nie pokrywa kosztów, ale oprócz opieki hospicyjnej prowadzimy również różnego rodzaju działania pomocowe, wsparcie dla dzieci osieroconych, dla osób dorosłych w żałobie, wsparcie dla opiekunów rodzinnych, działalność edukacyjna, wydawnicza. No, rozwinęliśmy skrzydła przez ostatnie lata i nie chcielibyśmy ich zwijać. Chcemy, no bo widzimy, jaka jest potrzeba i te potrzeby rosną, jeżeli chodzi i o opiekę, i o wsparcie różnych grup tutaj naszej lokalnej społeczności, ale też w wymiarze takim ogólnopolskim. I chcemy na te potrzeby jak najpełniej odpowiadać. I jednym z najważniejszych punktów, jeżeli chodzi o pozyskiwanie funduszy, jest absolutnie 1%. Cały czas przypominamy o tym, jak dużą jesteśmy organizacją, a jesteśmy dużą organizacją tylko dzięki wsparciu. Jeżeli go nie otrzymamy, to nie będziemy mogli działać. Jesteśmy też organizacją z dużymi tradycjami i czasami sobie myślimy, że mamy taką waleczność o przetrwanie zapisaną w DNA. To rozpoczął już ksiądz Eugeniusz Dudkiewicz, który jest twórcą hospicjum w Gdańsku, ale też ważną osobą dla całego ruchu hospicjum w Polsce. I to, że tutaj hospicjum powstało, było takim wyrazem jego niezgody na to, że osoby umierające były wypisywane ze szpitali. To były lata 80. Rodziny czuły taką bezradność, bo nie wiedziały, jak opiekować się swoimi bliskimi w domach. I ksiądz Eugeniusz Dudkiewicz tutaj w Gdańsku na Pomorzu zaczął budować taki model gdański domowej opieki hospicyjnej. To ksiądz później też jeździł po Polsce i pokazywał innym zespołom obok profesora Łuczaka, jak taką opiekę hospicyjną domową tworzyć. Ksiądz Dudkiewicz zaczął tutaj budować hospicjum stacjonarne przy ulicy Kopernika i później z czasem zaczęliśmy tę naszą działalność rozwijać, tak żeby docierać do coraz większego grona osób tutaj w Gdańsku i w całej Polsce, organizując kampanie społeczne czy też różnego rodzaju ogólnopolskie projekty, więc to wszystko udawało nam się zrobić dzięki też darczyńcom, dzięki 1%, dzięki pozyskanym grantom, więc jesteśmy taką maszyną w pędzie, która chce dalej pędzić i dalej odpowiadać na te potrzeby rosnące.
Państwo są dużą fundacją, fundacją rozpoznawalną w Trójmieście, w regionie, w Polsce. To Wam na pewno jakoś pomaga, ale z drugiej strony no właśnie wielkość fundacji to też jakby inny, szerszy zakres działania, więc potrzeba środków jest większa.
Absolutnie tak. To, że to już same hospicja są 3, to jest też na przykład hospicyjna opieka perinatalna, na którą w ogóle nie mamy dofinansowania z NFZ-u. To jest też wyzwanie, żeby tę dużą organizację utrzymać. Tutaj staramy się na różne sposoby przypominać o nas i właśnie wyjaśniać to, że duży to nie znaczy, że ma łatwiej. Myślę, że może mieć wbrew temu, co wiele osób sądzi, trudniej, żeby tę skalę działalności utrzymać. Takie nasze hasło też 1%, to znajdź swój powód. Fundację hospicyjną można poznać przy różnych okazjach. To jest przede wszystkim oczywiście hospicjum imienia księdza Dudkiewicza, ale także ktoś mógł skorzystać ze wsparcia, które oferujemy w ramach Funduszu Dzieci Osieroconych Tumbo Pomaga. Mogła mu wpaść w ręce nasza bajka Plasterek i w ten sposób pomóc dziecku, które przeżywa żałobę. Mógł skorzystać z jakiejś porady albo szkolenia poprzez stronę opiekun rodzinny kierowaną do osób, które opiekują się swoimi bliskimi w domach. Mógł skorzystać z jakiegoś poradnika. Wydaliśmy poradnik, jak wspierać osoby w żałobie, jak opiekować się chorymi dziećmi, chorymi dorosłymi. Mógł trafić do nas poprzez szkolenie, poprzez mnóstwo różnego rodzaju aktywności, które proponujemy i tak naprawdę jest wiele powodów, by nas wspierać, byśmy tę naszą wszechstronną działalność mogli kontynuować. To na przykład też osoby, które korzystają z naszego wsparcia w ramach Akademii Walki z Rakiem. Prowadzimy gdański oddział Akademii i trafiają do nas osoby, które usłyszały diagnozę nowotwór i czasami czują się zagubione i jeżeli do nas, do naszego gdańskiego oddziału trafią, to też uzyskają pomoc. To kobiety w ciąży, które mogą korzystać z naszej opieki perinatalnej, więc tutaj obejmujemy wsparciem czy opieką bardzo różne osoby, bardzo różnych odbiorców i jesteśmy otwarci na działania i na rzecz dorosłych, i na rzecz dzieci, i na rzecz chorych, i na ich otoczenie, i osoby, które później przeżywają stratę. Staramy się przede wszystkim uzupełniać tę opiekę hospicyjną, która, tak jak wspomniałam, jest niedofinansowana. Też jakby wymóg jest taki, żeby rozliczać się konkretnie z 1% i wskazywać, jakie koszty są pokrywane, więc staramy się uzupełniać tymi przychodami z 1% te różne braki, które są i w opiece hospicyjnej, i w opiece nad dziećmi osieroconymi, czy innymi naszymi działaniami. No i oczywiście także staramy się odkładać na takie duże wyzwanie, które sobie postawiliśmy, to znaczy budowa Centrum Opieki Wytchnieniowej, w którym będą również miejsca nowego hospicjum, ponieważ tutaj także chcemy się rozwijać. Mamy teraz budynek, który służy nam już od kilkunastu lat i marzy nam się miejsce nowoczesne, miejsce, w którym będziemy mogli przyjmować pacjentów hospicyjnych, ale także osoby ciężko chore czy z niepełnosprawnościami, dzieci i dorosłych, i w ten sposób zapewnić ich opiekunom rodzinnym wytchnienie. Także to jest nasz takie marzenie, które już chcielibyśmy, żeby stało się planem, a nawet weszło w fazę realizacji, i tutaj ten 1%, te plany, te marzenia mógłby pomóc nam spełnić. Jest niezwykle ważny również. Ze względu na tę trudną sytuację, która jest, bardzo uważnie przyglądamy się wszystkim naszym projektom. Niektóre z nich, niektóre działania musimy przenieść do przestrzeni wirtualnej. To są na przykład konsultacje, czy grupy wsparcia, czy szkolenia dla opiekunów rodzinnych, które odbywają się online. Z niektórych działań musimy zrezygnować, bo priorytetem jest opieka hospicyjna i to, co wymieniłam wcześniej. Także to są trudne decyzje i bardzo myślę, że tak jak wszyscy czekamy na koniec pandemii, bo chcemy wrócić do współpracy z wolontariuszami, chcemy wrócić do tego działania na 150% i liczymy na to, że nam się to uda. Wierzymy w to, że nam się to uda, bo do tej pory przez te wszystkie lata Fundacja Hospicyjna i wcześniej Hospicjum Księdza Dutkiewicza przechodziło wiele trudnych momentów, wiele kryzysów i zawsze tutaj na Państwa pomoc, gdańszczanek i gdańszczan i szerzej na wsparcie osób z regionu mogliśmy liczyć i wierzymy mocno w to, że teraz też nas Państwo nie zostawicie samych, o czym się przekonaliśmy również w ubiegłym roku i przy tej okazji chciałam bardzo, bardzo serdecznie podziękować, bo Fundacja Hospicyjna prowadząca Hospicjum Księdza Dutkiewicza to, no myślę, że znana marka, że znacie Państwo już naszą jakość i wszechstronność realizowanych działań i doskonale wiecie, że jesteśmy taką organizacją, której warto zaufać i za to bardzo dziękuję. My czasami słyszymy takie wypowiedzi, a mój 1% to jest zaledwie kilka złotych, to nie zmieni. To właśnie zmieni, bo my jako beneficjenci państwa 1% widzimy tę siłę skali. To, że u kogoś to będzie kilka złotych, u kogoś kilkanaście, u kogoś złotówka, ale w sumie to się zbiera na kwoty bardzo dla nas ważne. Także zachęcam bardzo serdecznie, każda złotówka, każdy 1% każdego z Państwa jest ważny dla organizacji pozarządowych i podzielcie się Państwo z nami, bo to jest dla nas bardzo, bardzo ważne wsparcie.
I to wszystko w programie Razem Łatwiej. Aleksandra Nietopiel, dziękuję za uwagę. Audycję zrealizowała Aleksandra Woźniak.
Razem Łatwiej.